Dimensjoni kultury. Regiony Kultury, Magdalena Zbyl-Wiśniewska. Witam i zapraszam. W uroczystość Wszystkich Świętych odwiedzimy dwie nekropolie. Pierwsza to stary cmentarz w Nowym Sączu, a następnie przeniesiemy się pod Tatry, na Pęksowy Brzyzek w Zakopanem.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
W Radiu Kraków Kultura odwiedzamy ciekawsze nekropolie w naszym regionie. Sądecki cmentarz, nazywany popularnie Starym Cmentarzem, został założony w 1785 roku. Miejsce spoczynku znaleźli tu konfederaci barscy, powstańcy listopadowi i styczniowi. Opowiada Łukasz Połomski, lokalny historyk.
Ten cmentarz zasadniczo się zmienił na przestrzeni wieków, jak i kościół, który dla odmiany się powiększył, a cmentarz się zmniejszył. Ale może na początek o tym w ogóle, skąd tutaj wziął się ten cmentarz, bo w dawnych wiekach zarania dziejów Nowego Sącza właściwie mieszczanie byli chowani wokół kościołów w centrum Nowego Sącza. Mieliśmy tam kilka takich kościołów. Mamy Farę Sądecką, kościół jezuicki, klasztor franciszkanów istniał i to były takie miejsca też spoczynku wokół tych kościołów, cmentarzy. Zachowały się jeszcze relikty po tych miejscach, jakieś bramy cmentarne i inne artefakty. Natomiast tutaj ten cmentarz powstaje w XVIII wieku i wiąże się niewątpliwie z czasami zaborów. Austriacy, którzy zajęli Nowy Sącz już w 1770 roku, zaczęli wprowadzać tutaj swoje jakby ustawodawstwo i to ustawodawstwo obejmowało też sprawy sanitarne. Nie za bardzo sobie wyobrażali, żeby w centrum Nowego Sącza, prawda, jeszcze istniały groby, bo to miasto miało dość gęstą zabudowę w centrum, jak to w tamtych czasach bywało. No i po prostu postanowili wyrzucić cmentarz, tak kolokwialnie rzecz mówiąc, poza mury miejskie.
I w efekcie w 1784 roku wydano zakaz grzebania przy kościołach w centrum miasta, no i rok później założono stary cmentarz.
Tak, rok później powstaje stary cmentarz, koniec XVIII wieku. Powstaje on też nie bez przypadku akurat w tym miejscu, dlatego że był tu kościółek świętego Mikołaja. Ten kościółek ma bardzo odległą historię i ona sięga właściwie średniowiecza. Na tak zwanym przedmieściu węgierskim, tak mówiono, bo tak jak wspominałem, miasto Nowy Sącz zaczynało się troszeczkę dalej. Tutaj była przestrzeń do grzebania zmarłych i po prostu tę przestrzeń Austriacy nakazali sądeczanom wypełnić i ten cmentarz się rozrastał wokół tego kościoła. Możemy przypuszczać, że właśnie tutaj, gdzie jesteśmy, to była ta część najstarsza wokół kościoła. W kościele również pojawiły się krypty, bo to też taki zwyczaj znany jeszcze z tych kościołów w centrum miasta, że właśnie znamienici sądeczanie, może byśmy powiedzieli mecenasi kościołów i ci, którzy za to zasłużyli, spoczywali w kryptach. Podobnie było i tutaj. No i ten cmentarz się rozrasta w stronę Alei Wolności, dzisiejszej Alei Wolności, przekracza tę Aleję Wolności, bo tej ulicy tutaj nie było. No i sięga dużo, dużo, dużo dalej. To, co dzisiaj pozostało po tym cmentarzu, to jest tak naprawdę taki relikt wykrojony z tego, co było kiedyś, ocalony dla potomnych, na szczęście ocalony dla potomnych, ale kiedyś było to miejsce dużo większe. Możemy sobie tylko wyobrazić, że przecież ten cmentarz przez niemalże 100 lat kolejnych był jedynym cmentarzem w Nowym Sączu, więc ilość tych grobów musiała tutaj być olbrzymia.
Czy to prawda, że niektóre figury nagrobne przenoszono nawet wiele razy?
Tak naprawdę wiele tych nagrobków gdzieś już nie stoi na oryginalnym miejscu, niestety. Ważne jest to, że na pewno zachowały się, bo to są piękne dzieła sztuki świadczące też o tym, kim byli nasi przodkowie sądeczani, którzy tutaj spoczywają. Także można powiedzieć, że wędrowały też te nagrobki i upamiętniają tych, którzy tutaj spoczywają, ale nie zawsze oni spoczywają pod tymi nagrobkami w tym miejscu.
Stary cmentarz w Nowym Sączu, mimo tego, że spoczywają tutaj, jak pan powiedział, znamienici sądeczanie, musimy to powiedzieć, nie jest w najlepszym stanie. Część nagrobków z piaskowca, mówiąc kolokwialnie, sypie się. Nie jesteśmy w stanie odczytać inskrypcji, ponieważ płyty są pokryte mchem, ale na szczęście jednak widzimy tutaj jakieś niewielkie chociażby zmiany.
Cmentarz jest w opłakanym stanie i Miejmy nadzieję, że zostanie to zmienione dzięki pracy Fundacji Nowa Kierunki, która się zajmuje właśnie tym cmentarzem. Mamy chyba ostatni moment, kiedy jeszcze możemy tutaj ocalić niektóre rzeczy od zapomnienia. Chodzi zarówno o te inskrypcje, które gdzieś zanikają, ale i też o te arcydzieła takiej sztuki cmentarnej, jeżeli można tak powiedzieć, która tutaj właśnie się fragmentarycznie zachowała. No zachowało się jak zwykle to, co było najpiękniejsze i przetrwała pamięć o tych, którzy byli najbogatsi, no bo to oni przecież fundowali sobie takie piękne nagrobki, ale trzeba też pamiętać, że tutaj spoczywają ludzie, którzy pieniążków nie mieli i gdzieś tam tutaj po prostu ich groby też są.
Wspomniał Pan o działalności fundacji, to może zanim wrócimy do historii tej nekropolii, dodajmy, że inicjatywa Ocalmy Stary Cmentarz prowadzi zrzutkę. Osoby, które są skupione wokół tej inicjatywy, prowadzą zbiórkę w internecie na remont konserwatorski tych nagrobków, więc jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany wsparciem, no to odsyłamy do internetu. Panie Łukaszu, wróćmy w takim razie do cmentarza. Znajdujemy się przed kościołem. Czy ten kościół pełnił również funkcję kaplicy cmentarnej?
Tego na 100% nie wiemy. Możemy przypuszczać, że tak. Skoro znajdował się w pewnym momencie na cmentarzu, to zapewne i tak było. Kościół świętego Mikołaja, związany w średniowieczu z Norbertanami, potem zmieniał swoją rolę, stał się takim kościółkiem filialnym, można powiedzieć taką kaplicą poza miastem i zapewne kiedy cmentarz się rozrastał, stał się też miejscem, którym była ta rola jego przeznaczona na kaplicę cmentarną. Potem się rozbudowywał, już dzisiaj nie kościół świętego Mikołaja, tylko kaplica niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Zmieniło się w nim właściwie wszystko, wnętrze i całe wyposażenie, można powiedzieć. Pozostały tylko nieliczne ślady po tym, co dawniej tutaj było. To są między innymi zabytki, które się znajdują w prezbiterium kościoła, umieszczane tam też z różnych miejsc, ale też tablice epitafijne, które możemy znaleźć w prezbiterium, czyli w tej części troszeczkę dalszej i te tablice epitafijne, które znajdują się wokół kościoła, które opowiadają nam historię naprawdę wyjątkowych sądeczan, którzy tutaj spoczywają.
Jak to się stało, że ten cmentarz działał tylko 100 lat?
Tak się stało, że zabrakło miejsca. Po prostu sąd się bardzo rozrastał. Zaraz tutaj dojdziemy pewnie do pierwszego nagrobku związanego też z kolejnictwem w Nowym Sączu i właśnie kolej, która do Nowego Sącza przybyła w 1876 roku, była takim motorem napędowym i też wzrosła gwałtownie liczba ludności. Jeżeli wzrosła liczba ludności, no to wiadomo, siłą rzeczy wzrastała też liczba zgonów i po prostu trzeba było wytyczyć nowe miejsce pod cmentarz. Poza tym powoli to miejsce stawało się miejscem gdzieś tam w centrum Nowego Sącza, niekoniecznie na obrzeżach miasta. Ulica Jagiellońska, która tutaj biegła, była jedną z głównych ulic prowadzących w kierunku Starego Sącza. No i ten cmentarz, można powiedzieć, wyprowadził się na ulicę Rejtana, czyli tam, gdzie właśnie dzisiaj znajduje się też cmentarz miejski.
Ale co to znaczy wyprowadził się? Rozumiem, że jednak tak. Szczątki osób tutaj wcześniej pochowanych zostały.
Tak, ludzie tutaj pozostali, ciała pozostały, natomiast pochówki się tutaj już nie odbywały, chyba że były to pochówki bardzo wyjątkowe, o czym powiemy pewnie później w kontekście chociażby dwudziestolecia międzywojennego i samej wojny.
A to będzie zdecydowanie interesujący wątek, chociażby ze względu na to, co tutaj się działo. Kto w takim razie? Przejdźmy do konkretów.
No to zaczynamy.
Kto spoczął na tym cmentarzu?
Jesteśmy przy grobie niezwykłym. Grobie, który należy do nagrobku należącym do Leona Pyszyńskiego. Był to człowiek, który pełnił bardzo dużo ważnych funkcji w mieście i w magistracie, i był naczelnikiem kolei w Nowym Sączu, i był twórcą Sokoła w Nowym Sączu. Postać taka, można powiedzieć, kompletnie nieznana w naszym mieście, zapomniana totalnie. Też był takim pewnym symbolem, dlatego że Leon Pyszyński był także uczestnikiem powstania styczniowego w 1863 roku. Jego piękny nagrobek, który tutaj jest przed nami, przypomina te wydarzenia. Mamy tutaj właśnie symbolikę powstańczą, mamy napis Tomsk, prawda, odwołujący się też do jego drogi życiowej. Ten nagrobek właśnie świadczy o wielkości tego człowieka. Zmarł w 1886 1907 roku. Jego pogrzeb tutaj odbył się z wielką pompą i dzisiaj jest to miejsce pamięci narodowej uznane, które znajduje się nad podopieką jednej ze sądeckich szkół. No i tutaj wokół też się znajdują inne piękne groby, trochę starsze, neogotycki. Tutaj mamy grobowiec za nami, piękny anioł i tak dalej. To tak naprawdę każdy zmarły tutaj jakąś historię mógłby nam o sobie opowiedzieć, ale na pewno Pyszyński należy do tych wyjątkowych.
To wybierzmy w takim razie te ciekawsze historie.
To chodźmy dalej. No, teraz idziemy w kierunku pięknej steli, która tutaj stoi pod tym dębem. To jest grobowiec burmistrza. Leon Pyszyński był zastępcą burmistrza. Tutaj mamy pochowanego Johana Johannidesa, burmistrza miasta Nowego Sącza. To kilkukrotnie. Bardzo ciekawa postać. W ogóle miał korzenie niemieckie, ale bardzo był spolonizowanym Niemcem. Ewangelik, co jest też niezwykłe. Właśnie to też trzeba powiedzieć, że na tym cmentarzu znajdziemy dużo nazwisk, jak chociażby z tyłu mamy Jency Forberger, tak? Właśnie ta niemieckość, ewangelicki duch tego miasta i katolicki, czyli generalnie chrześcijański, tutaj się mieszał. Taki był Nowy Sącz, on był miastem wielu kultur i właściwie nie ma tutaj tylko Żydów, którzy też stanowili koloryt tego miasta. A Johann Johannides jako burmistrz, wracając już do jego postaci, zrobił bardzo dużo ważnych inwestycji. W jego czasach udało się między innymi wybrukować rynek sądecki. Nawet poszła taka legenda, plotka, mówiono o nim, że sam wydał własną pensję, żeby wybrukować ten rynek sądecki. Był także zasłużony dla gminy ewangelickiej. No i właśnie spoczął pod taką granitową stelą, co też świadczy o jego zamożności. Tutaj wokół kiedyś znajdowała się piękne kute ogrodzenie, o którym mi starsi sądeczani opowiadali, no ale niestety ten cmentarz przez te zaniedbania też był często rozkradany, można powiedzieć wprost, przez ludzi, którzy kolekcjonują kawałki metalu i wywozili stąd. Na szczęście niektóre ocalały, ale to piękne kute ogrodzenie stąd zniknęło. Idziemy dalej w takim razie. Po lewej stronie przejdziemy tam do głównej alejki pod kaplicę, ponieważ pod kaplicą spoczywa bardzo dużo ciekawych postaci. Pierwszą taką ważną postacią to jest proboszcz sądeckiej Fary, ksiądz Bartłomiej Janczy, który tym proboszczem był aż lat 51, co jest w ogóle absolutnym rekordem. Jest taką chodzącą historią pierwszej połowy XIX wieku w Nowym Sączu. Niewiele brakło, a z Fary sądeckiej zrobiłby katedrę, zrobiłby tutaj stolicę diecezji. To był taki człowiek, który naprawdę z rozmachem, bardzo działał z rozmachem. No i jest jedynym proboszczem sądeckim spoczywającym w tym miejscu. No i widzimy tutaj też nazwiska Józef Aleksander, który spoczywa tutaj. Jest to pierwsze epitafium na tej kaplicy. To jest potomek również osadników niemieckich, ewangelik, który był bardzo zasłużony dla gminy. Leży tam razem ze swoją, jest wypisany razem ze swoją żoną Adelaidą. Mamy tutaj rodzinę Walerię z Głębockich, Trębecką. To była taka rodzina, nazwijmy to o ziemiańskich korzeniach, można powiedzieć niemalże szlachecka. Z tych Głębockich wywodzili się znamienici politycy, później burmistrz Nowego Sącza Onufry Trębecki, który już spoczywa na nowym cmentarzu. Tutaj widzimy epitafium Dionizego Józefy Wójcikowskich. To byli, można powiedzieć, jedni z najzamożniejszych sądeczan, którzy posiadali rozległe nieruchomości w sądeckim rynku i aptekarze. A tutaj ostatnie epitafium jest niezwykle ciekawe. Ksiądz Michał Stanisław Głowacki, to jest nowe upamiętnienie, ale postać ciekawa, wywodząca się z naszego regionu, który właśnie w czasie powstania Chochołowskiego w 1846 roku, którego był współtwórcą, można powiedzieć, i inspiratorem, został aresztowany, zamknięty w więzieniu w Nowym Sączu i w Nowym Sączu też zmarł w tym więzieniu i prawdopodobnie właśnie tutaj na tym cmentarzu, jak też więźniowie, prawda, bo tak jak wspomnieliśmy, również i więźniowie, wszystkie stany społeczne tutaj spoczywały.
Teraz idziemy w kierunku wojskowych?
W kierunku wojskowych, ale jeszcze miniemy kilka ciekawych grobów. Mijamy też z drugiej strony kaplicę, tam też są epitafia, między innymi kierowników gimnazjum nowosądeckiego, jednego ze starszych, bo to też właśnie miejsce, gdzie można powiedzieć taka elita intelektualna miasta spoczywa. I dochodzimy do takiego fragmentu, jesteśmy w takim pustym fragmencie właściwie cmentarza. Natomiast tutaj dochodzimy do nagrobków ludzi bardzo znanych w Nowym Sączu. I po naszej lewej stronie widać tutaj na wprost nagrobek Franciszka Aroniego, który był takim znanym pedagogiem, nauczycielem sądeckim, kierownikiem zresztą szkoły. To była taka też znana nauczycielska rodzina. I między innymi kierownik szkoły pana Aroni to była zdecydowanie znana postać. No i tutaj wchodzimy w taką alejkę bardzo zasłużonych osób. Mijamy grób Jana Jarosza, który był postacią szalenie popularną w Nowym Sączu i był adwokatem, doktorem praw. Taki też bardzo towarzyski człowiek, często bywał na wielu takich wydarzeniach, jak w dworkach sądeckich znajdują się wspomnienia, jak właśnie odwiedzał tą elitę Nowego Sącza, jak oni się trzymali. Ten Jan Jarosz występuje w tych dokumentach, w tych wspomnieniach. To jest dość niedużo, możemy znaleźć tak naprawdę informacji o tych osobach, ale idąc dalej mamy rodzinę Millerów, znowu nam tutaj, prawda, występuje niemieckojęzyczna nazwa. No i dochodzimy do grobu drugiego księdza pochowanego na tym cmentarzu, księdza Jana Machaczka. Postaci, która jest postacią niezwykłą. To był Czech, kolejna narodowość, prawda, na tym cmentarzu, który był proboszczem sądeckiej Fary od połowy XIX wieku do roku 1882. I to był człowiek, który słynął z niesamowitego poczucia humoru. Nazywany był zresztą Szwajkiem w sutannie. Zachowało się po nim bardzo dużo anegdot. Zawsze lubię opowiadać tam, kiedy wypił kufel piwa na ambonie, zresztą w święto wszystkich świętych, co może się nie obrazi, że tę anegdotę tutaj wybierzemy. Założył się z jednym ze szlachty sądeckiej, z ziemiaństwa właściwie już, że na ambonie wypije kufel piwa. Jako Czech no, był miłośnikiem tego trunku. Było wszystkich świętych, wyszedł na ambonę Fary sądeckiej z kuflem piwa i zaczął mówić kazanie o sądzie ostatecznym i wspominał o tym, że Pan Bóg go zawoła, Machaczek, Machaczek, jak przyjdzie sąd, zapyta mnie Machaczek, gdzie są twoje owieczki? I Machaczek się schowa i on sobie kucnął, wypił kawałek piwa, trochę piwa, powtórzył ten manewr 3 razy i kiedy już skończył ten kufel piwa i faktycznie wypił i zakład wygrał, powiedział, że ja wtedy powiem Panu Bogu, że ja nie mam owieczek, tylko same świnie. Co się spotkało z takim trochę oburzeniem, ale on słynął z bardzo ciętego dowcipu.
Musimy wspomnieć, to jeden z najskromniejszych nagrobków, bo to tylko krzyż.
Ale ksiądz Machaczek był takim człowiekiem. To był człowiek, który po sobie nie pozostawił praktycznie nic oprócz rzeczy absolutnie osobistych. Chodził w wytartej sutannie. On właśnie przyciągał ludzi do siebie nie przepychem, bogactwem i złotymi szatami, tylko skromnością i humorem. Taki naprawdę niezwykły człowiek.
I okazuje się, że wizyta na cmentarzu może być taką okazją do tego, żeby powspominać, no ale też właśnie mimo tego refleksyjnego czasu znaleźć także ten moment na uśmiech.
Nieraz mijając te nagrobki, ludzi przypominają się te właśnie wspomnienia, które ich dotyczą. Nie tylko te poważne historie, ale też te wspomnienia. No i właściwie to są wszystkie te nagrobki XIX-wieczne, o których można coś powiedzieć, bo teraz przejdziemy do takiej części cmentarza nowszej, która jest, można powiedzieć, takim miejscem pamięci, centralnym miejscem pamięci w Nowym Sączu, a skupia się wokół pięknego pomnika Piety Sądeckiej, odsłoniętego po wojnie, który symbolizuje zamiast Chrystusa na rękach mężczyzna symbolizujący ofiary ziemi sądeckiej, a kobieta trzymająca tę postać to Matka Ziemia Sądecka. No i w ten sposób właśnie sądeczanie postanowili oddać hołd tym wszystkim, którzy zginęli w czasie wojny. Tutaj w podejście tego pomnika znajdują się miejsca, gdzie sądeczanie ginęli w czasie II wojny światowej. Są to zarówno obozy koncentracyjne, są to miejsca egzekucji, są to pola bitewne. Tutaj też jest urna z ziemią z tych miejsc, więc to jest takie miejsce, gdzie wielu ludzi zginęło i nie mają nagrobków.
Tutaj chciałabym, żebyśmy domknęli naszą opowieść niezwykłą postacią generała Bronisława Piereckiego, który spoczął tutaj w 2018 roku, ale ta droga była bardzo kręta i wyboista.
Urodzony w Gorlicach, w urzędniczej rodzinie, nazwijmy to, tak generalnie mówiąc, i Pieracki robił karierę wojsku, zaczął w czasie I wojny światowej i tam akurat zakręcił się wokół legionów, co potem było kluczowe w jego dalszej karierze. W dwudziestoleciu międzywojennym znalazł się w, no można powiedzieć, w centrum wydarzeń politycznych. Był bardzo blisko Józefa Piłsudskiego, no i obejmował taki minister z ministerstwa między innymi spraw wewnętrznych. No i w czerwcu 1934 roku został zabity z rąk nacjonalisty ukraińskiego. To był taki czas, kiedy właśnie te antagonizmy międzyetniczne, można powiedzieć etniczne w Polsce, narodowe, były bardzo, bardzo żywe. No i Pieracki padł ofiarą tych niesnasek. I tutaj w Nowym Sączu odbył się potem jego pogrzeb pierwszy. Tak naprawdę nie tutaj, tylko na cmentarzu tym kolejnym. Następnie przewieziono go tutaj uroczyście na ten cmentarz stary, pochowano go pod tą płytą, która jest przed nami. To był bardzo uroczysty pogrzeb, podobnie jak ten poprzedni, i odbyła się nawet transmisja, przemówienie radiowe było stąd transmitowane. Podobno jedno z pierwszych też w historii Polski, jeżeli temu wierzyć. I tak sobie Pieracki tutaj odpoczywał do roku 1939, kiedy nie przyszli Niemcy. Oni postanowili ten nagrobek stąd zabrać. To jest kawał kamienia. Przetoczyli go podobno na takich balach na cmentarz, który mieści się koło szpitala, i tam pochowali w zwykłym miejscu, ponieważ tutaj naprzeciwko, gdzie jest dzisiaj Miejski Ośrodek Kultury, było Hitlerjugend i jakoś sobie nie wyobrażali, że naprzeciw Hitlerjugend będzie leżał jakiś polski generał.
Ale też dodajmy, że właśnie tutaj był zorganizowany plac ćwiczebny dla Hitlerjugend.
Tak, tak. I stąd te właśnie przenosiny Pierackiego do zwykłego grobowca, przykryto go tą płytą i następnie ten Pieracki sobie tam leżał właśnie do roku 1918, i w tym roku 18 stulecia odzyskania niepodległości sądeczanie postanowili go tutaj przywrócić do miejsca pierwotnego pochówku. I chyba to był ostatni pogrzeb na tym cmentarzu. Na pewno ostatni pogrzeb i miejmy nadzieję, że ostatni pogrzeb Pierackiego. Ale jeszcze co do wojny, chcę tutaj wspomnieć, że dookoła nas są takie tablice. Te tablice są też dosyć niezwykłe, dlatego że w tych miejscach leżą ekshumowani sądeczanie, którzy polegli w takich egzekucjach wokół Nowego Sącza. To są egzekucje w takich miejscach jak Wysokie, Biegonice, Czeczewina Wysokie, właśnie Biegonice, Rdziostów. To są takie miejsca martyrologii sądeczan, którzy byli tam zabici przez Niemców. W 1945 roku odbywały się ekshumacje masowo. Te ciała były identyfikowane, przenoszone. Tutaj odbył się uroczysty pochówek i tutaj spoczęli. No tutaj są bardzo znani ludzie pochowani w tych, można powiedzieć, takich anonimowych tablicach, bo właściwie one się nie rzucają w oczy, a naprawdę czasem ludzie, którzy tutaj spoczywają, tworzyli historię, wielką historię Nowego Sącza. Jest tutaj malarz Bolesław Barbacki. Jest tutaj pochowany między innymi ksiądz Władysław Derzi, Tadeusz Kaczmarczyk, wikariusze sądeckiej Fary, którzy też działali, współpracowali z ruchem podziemia, pomagali też ludności żydowskiej. Mamy tutaj harcerzy pochowanych. No, tak naprawdę tutaj każda osoba, która jest na tych tablicach, też ma osobną swoją własną historię, o której moglibyśmy jeszcze długo opowiadać.
Odwiedziliśmy przed momentem stary cmentarz w Nowym Sączu, po którym oprowadził nas Łukasz Połomski, lokalny historyk. Za moment, zgodnie z obietnicą, przeniesiemy się do Zakopanego.
Regiony kultury.
Dziś uroczystość Wszystkich Świętych i wyjątkowy, refleksyjny czas. W regionach kultury opowiemy teraz o cmentarzu na Pęksowym Brzysku w Zakopanem, gdzie każda mogiła jest osobnym dziełem sztuki, inspirowanym Tatrami i historią Podhala. Spoczywają tam wybitne postaci, o czym opowie Michał Łazarczyk, przewodnik tatrzański.
No Jani, wśród około 500 grobów, które tutaj na cmentarzu możemy spotkać, połowa jest osób zasłużonych, artystów, którzy tutaj dla kultury nie tylko Podhala, ale i Polski się wpisali. Ale również te groby, które tu znajdziemy, to te najstarsze groby rodzin właśnie góralskich. No nie ma chyba tutaj Stela ze Zakopanego górala, który by nie miał przodka, który by tutaj na tym cmentarzu nie leżał. Czyli gąsienice możemy spotkać. Możemy spotkać tutaj rodziny, te, które zakładały Zakopane, przyczyniały się. A jakie? To przy nich się zatrzymiemy i przy niektórych grobach troszeczkę opowiemy. Jeśli mówimy tutaj o fundatorach, właśnie Jan Pęksa, który fundował teren pod ten cmentarz, tu po prawej stronie znajduje się jego grób, przepiękny drewniany krzyż, a w nim właśnie mamy obrazek Chrystusa takiego, widzicie, malowanego przepięknie w technice na szkle, który ten krzyż zdobi. Cmentarz i groby, które tu możemy spotkać, no są dość indywidualne, bo możemy spotkać i drewniane, rzeźbione, ale mamy przepiękne kute. Tutaj krzyże wykonywane, tutaj między innymi unos przez kowali i to, co Zakopane było znane, czyli ośrodki kuźnicze, które tutaj w Zakopanem właśnie funkcjonowały. Mamy przepiękne nagrobki kamienne, piaskowe, każdy z nich jest inny. Czyli każdy z nich jest jednym z dzieł sztuki, który nawiązuje do postaci, do osoby, która tutaj wspomina. No taką grobem również tutaj koło Jana Pęksy jest grób projektowany na grobie rodziny Witkiewiczów, a dokładnie na grobie Marii Witkiewiczowej i symbolicznym grobie jedynego dziecka Witkiewiczów, czyli Stanisława Ignacego Witkiewicza, pseudonim Witkacy, i ten oto nagrobek drewniany, który został zaprojektowany pod tutaj ręką słynnego artysty Władysława Hasiora. Rodzina Witkiewiczów, która przyjechała do Zakopanego za nową doktora Tytusa Chałubińskiego i która tutaj tak w tym klimacie naszym tatrzańskim się zakorzeniła, że im zawdzięczamy między innymi Stanisławowi Witkiewiczowi, twórcy stylu zakopiańskiego, to, że te przepiękne chałupy góralskie po dzień dzisiejszy w tym stylu powstają. Przepiękne dzieła, które pozostawił. No i historią, którą dziś można tu u nas pod Tatrami w muzeach i galeriach, które się znajdują, poznawać. Symboliczny grób Stanisława Ignacego Witkiewicza. No bo niestety w 1939 roku na wieś o wkroczeniu Armii Czerwonej popełnia niestety samobójstwo w jeziorach na Polesiu i w latach 80. mamy huczne sprowadzenia szczątków Witkacego do kraju i pochowanie tu z pompą na cmentarzu na Pęksowym Wrysku. No niestety, jak się okazało, pochowano nie Witkacego i temu mówimy o symbolicznym grobie tutaj, przy którym się znajdujemy. Po drugiej stronie za to grób księdza Stolarczyka, no pierwszego proboszcza zakopiańskiego, który tutaj na tą ziemię przyjeżdża, obejmuje proboszczo i zajmuje się właśnie tym starym kościółkiem. No, ksiądz Stolarczyk.
Plebana, który trochę namieszał zresztą tutaj.
No ksiądz Stolarczyk, wiecie, no nie miał tak łatwo, bo tak, no rolę tak, choć jako, wiecie, wtedy do tego kościoła szli, no musiał ich tutaj ściągnąć według podań. Ksiądz Stolarczyk, rosły chłop, bo miał ino 2 metry wzrostu, ważył ino 130 kilo. Także ci górale to mu tak może najwyżsi do pachy sięgali. I kiedy odpalają mszę i widział, że w kościele same gaziny, a góroli nie ma, a są po sąsiedzku tutaj w karczmie, no to poseł po nich i wręcz wniósł do tego kościoła. Kiedy pozostali gazdowie widzieli, co się dzieje, to warciutko polecieli. Pozwolił im, słuchajcie, w drewnianym kościele kurzyć fajkę. Oduczył ich od palowania tej fajki od lampki wieczystej, ale zdejmowania kapelusa to już było ciężej. Plebon, który namieszał, ale również tutaj zasunął tym, że chodził po Tatrach, chodził po górach, ma swoją przełęcz w Tatrach Wysokich, bo o słowackiej stronie nazwaną imieniem właśnie księdza Stolarczyka. No i groby osób, które wpisały się w tą naszą tradycję. Grób rodziny Chranców, dr Andrzej Chramiec, doktor medycyny, współtwórca uzdrowiska i założyciel pierwszego zakładu wodolecznictwa w Zakopanem, również tutaj jako gazda zakopiański spoczywa rodzina Hansów, która wiele dobrego dla Zakopanego zrobiła. A po drugiej stronie mamy grup naszych sportowców, bo między innymi Stanisław Marusarz, słynny olimpijczyk, kurier taczański, którego imieniem nazwana jest skocznia w Zakopanem Wielka Krokiew. Mieganie ten drewniany, przepiękny grób właśnie Stanisława Marusarza. A ciekawostka, bo można na tych naszych grobach dostrzec przepiękne formy drewnianych tutaj motywów kwiatowych, które są wykonywane tu przez uczniów Szkoły Liceum Plastycznego im. Antoniego Kennera i pozostawiane właśnie na grobach osób związanych ze szkołą, artystów, którzy tu na tym cmentarzu spoczywają. Megani, nie da się przy grobie Stanisława Marusarza nie wspomnieć również o jego koledze sportowej ławki, czyli Bronisławu Czechowi, który również jako olimpijczyk, narciarz tutaj z nim startował, również kurier taczański, a jego imieniem nazwane są obiekty właśnie Małej Krokwi w Zakopanem.
Cmentarz na Pęksowym Brzysku, malutki tak naprawdę, nieduża nekropolia.
Małe, bo już w początkiem XX wieku powstaje drugi cmentarz na ulicy Nowotarskiej, znacznie większych rozmiarów. Także mamy dwa cmentarze tutaj w samym Zakopanem, takie duże, na których te groby się znajdują.
Kilka kroków i jesteśmy już przy grobowcu Kornela Makuszyńskiego.
Wiecie, grobowiec jest chyba najbardziej barwny, ale tak, również najbardziej odwiedzany przez najmłodszych. Moi gani, tutaj ten grobowiec, na którym można zobaczyć pamiątki pozostawiane przez dzieci, są to laurki, obrazki, są to maskotki, zabawki, ale również przepiękna tradycja tarcz herbowych. Szkoły, które tutaj przyjeżdżają do Zakopanego, będąc na cmentarzu, również te tarcze pozostawiają w podziękowaniu za wkład i za to, co pozostawił Kornel Makuszyński w spuścinie dla nich. Moi kochani, nie tylko dbał o intelekt najmłodszych, bo kto by nie znał tutaj opowiadania o koziołku Matołku, małpce Fikimiki, o pani z mokrą głową czy szatanie siódmej klasy. Ale również wraz z Polskim Związkiem Narciarskim zainicjował memoriał właśnie koziołka Matołka w sportach zimowych, który po dzień dzisiejszy u nas jest kultywowany. I to jest taki memoriał, na którym większość naszych olimpijczyków stawiała pierwsze kroki narciarskie, pierwsze zmagania tutaj i rywalizacja właśnie na tych zawodach się odbywała. Po drugiej stronie mamy również tutaj chyba trzy najważniejsze groby na cmentarzu. Dr Tytus Aubiński, któremu przypisuje się właśnie odkrycie Zakopanego, wielki lekarz z Radomia, który przyjechał i zaczął propagować właśnie tutaj ten specyficzny mikroklimat pod Tatrami. Między innymi ściągnął Stanisława Witkiewicza, którego grób znajduje się obok. A po lewej stronie tutaj nieodzowny druh wycieczek taczańskich, Jan Krzeptowski-Sabała, ba już przewodnik, który na te wycieczki z doktorem Tytusem Aubińskim się udało. Te wycieczki nie były takie jak dzisiaj, idziemy, wracamy tego samego dnia, ale wychodziło się wtedy nawet na kilka dni z posiadem, z noclegiem w Tatrach, przy watrze, przy ognisku, przy którym to właśnie Sabała wyciągał zupcoki. Instrument, który miał zawsze przy sobie, zupcoki, to taki instrument stylizowany na skrzypcach, który mieścił się mu w rękawie cuchy i przygrywał nuty sabałowe, chrzesane, zbójnickie, a przy tym opowiadał legendy i bajdy o Tatrach, boginkach i tym wszystkim, co w nich jest zaklęte. No, wchodzimy już tą część, gdzie mamy również i artystów. Mamy między innymi tutaj groby Władysława Orkana, Kazimierza Przerwy, Tetmajera, ale również i artystów plastyków, bo grób między innymi tutaj samego Antoniego Kennara, zanim artyści, którzy wyszli spod jego ręki, grób Władysława Hasiora, w których można dostrzec między innymi twórczość jaką artyści tutaj się zajmowali, czyli te formy plastyczne, którymi tutaj tworzyli, czyli znając dzieła, jakie pozostaje po nich, w tych nagrobkach te formy są ujęte. Są to również groby Antoniego Rząsy, Franciszka Mardły, słynnego tutaj lutnika, wywodzącego się również ze szkoły liceum plastycznego, który ten grób symbolizujący właśnie tą piękną wiolonczeli instrument, który nad nim się znajduje. My zatrzymaliśmy się tu przy właśnie mogile symbolicznej, która została tutaj postawiona Maćkowi Berbece, naszemu himalaiście, ale również naszemu koledze przewodnikowi, ratownikowi Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale również artyście plastykowi, który wywodzi się właśnie z liceum plastycznego Antoniego Genara i tutaj Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa. No Maciek Berbeka zginął pod Brodpikiem, no jego ciała do dnia dzisiejszego nie odnaleziono w 2013 roku, ale ta oto mogiła tutaj postawiona z inicjatywy miasta Zakopane się znajduje.
Dochodzimy praktycznie już do końca cmentarza.
Moi, dochodzimy do końca cmentarza. Warto również tutaj wspomnieć, będąc już przy końcówce, grób naszych ratowników, którzy obchodzą w tym roku 110-lecie powstania organizacji TOPR-u, którzy swoją pracą, swoim poświęceniem ryzykują życie. No i właśnie takie groby tych ratowników, którzy zginęli na akcji, na tym, że ratowali, pomagali turystom, no niestety również na tym cmentarzu mamy. Zarówno tych pilotów, jak i również grup tutaj Marka Łabunowicza-Mai i Bartka Olszańskiego, którzy w 2001 roku zginęli w lawinie śnieżnej pod Szpiglasową Przełęczą.
Ten cmentarz należy do najbardziej zadbanych dla górala. Co to właściwie znaczy?
Sama atmosfera na tym cmentarzu, jak się tutaj idzie, jest dość niezwykła. Nie tylko przez te nagrobki, te postacie, które tu spoczywają, przez historię, przez to, co wniosły do kultury i tradycji. Dla nas do górali dodatkowo to, że nasze korzenie tych naszych pradziadów tutaj również spoczywają i tu ich możemy odwiedzać. A to, że cmentarz jest zarządzany przez tutaj konserwatorów i dbany, aby w tej formie pozostał, te groby, które często nie mają już spadkobierców, bo były osoby, które przyjechały do Zakopanego tutaj, korzystają z tego uroku gór, i pozostaje tu na wieki właśnie na cmentarzu, bliskich nie mają, no i ktoś tymi grobami jednak musi się opiekować.
Michał Łazarczyk, przewodnik tatrzański, opowiedział o cmentarzu na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. Wcześniej odwiedziliśmy także stary cmentarz w Nowym Sączu. A to była audycja Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję, Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. Życzę dobrego dnia.